Kochani, cieszę się, naprawdę się cieszę, że mogę patrzeć w wasze twarze, buzie. Nie wiem, kiedy ostatni raz tutaj stałem, to nie ma znaczenia, ale na pewno stałem. Chcę też serdeczne pozdrowienia przekazać przede wszystkim od naszego zboru. Dziękujemy za wasze wsparcie, modlitwy w czasie, kiedy myśmy przeżywali nasze smutki i one gdzieś tam nadal trwają po odejściu naszego brata Tadeusza. Nowaka, wielu z nas wciąż się jakby nie dotarło to do naszych umysłów, że go nie ma już. Aktualnie Ela, małżonka, jest w Świebodzinie, gdzie jest zresztą też jej córka i wnuczka malutka i myślę, że to jest dobry taki moment, gdzie ona tam czerpie też pociechę nie tylko od Pana, ale właśnie przez tą córkę i zięcia i cały zbór, który tam jest. Tak więc pozdrowienia od zboru od nas, Bielska Białej. Czy w ogóle ktoś był kiedykolwiek w Bielsku Białej, Smolna 19? Tak, zdarzają się takie, widzę, osoby tutaj z połowa. Brat wujek Stefan to nie tylko był, ale on też murował ten budynek. Do dziś to pamiętam, jak kładł tam tynk, a ja wtedy jako chyba jeszcze niepełnoletni młodzieniec próbowałem mu pomóc, nosząc wiaderka. Czas płynie. I też pozdrowienia serdeczne od rodziców, od taty, który tu bywał. Wiecie, styczeń, przyszły rok, jeśli wszyscy dożyjemy tej daty, to skończy 88 lat. Mamy ten przywilej też takiej opieki nad tatą i tej takiej troski. Myślę, że wielu z was to zna, kiedy trzeba pomagać, chcemy pomagać, bo to jest przywilej troski, modlitwy i wiecie, moment, w którym wchodzimy w stan i wiek, gdzie być może nie wszystko dociera tak, jak powinno. Czasami zwykły gest, dotyk, pogłaskanie kogoś znaczy więcej niż wielkie kazania, ale to, co jest niezwykłe, kiedy próbuję czytać mu Boże Słowo, to najczęściej dopowiada te fragmenty, jeśli nastąpi jakakolwiek przerwa. I pozdrowienia trzecie jeszcze z Rady Braterskiej. Kochani, cała Rada Braterska, siódemka braci, bardzo gorąco pozdrawia. Też jest ten przywilej bycia od ponad pół roku w Radzie. Uczymy się Bożych lekcji, powiem w ten sposób. Wiecie, wszyscy mamy jakiś kontekst często, jakieś pomysły, jakieś wizje co do służby, ale tak naprawdę potrzebujemy Boga i Jego pokory jeden do w stosunku do drugiego. I módlcie się o to w ten sposób, bo myślę, że jeśli tą pokorę i taką uniżoność zachowamy jeden względem drugiego w Radzie. I to myślę dotyczy też rad zborowych, małżeństw naszych. To jest spora szansa, że Bóg będzie błogosławił. Jak to zresztą pięknie psalm mówi, że jak miło, gdy bracia w zgodzie żyją czy mieszkają. Wybaczcie, że ten początek będzie trochę taki wymiar świadectwa miał, bo myślę, że to jest też ważne, żebyście wiedzieli, w jakim miejscu życia jestem. I potem przejdę i odniosę się troszeczkę do słowa. Ci z nas, którzy znają nasz zbór, wiedzą o tym, że jest to zbór może mniejszy troszkę od was, bo gdzieś w polotach mieliśmy powyżej 100 osób, członków. Teraz jest troszeczkę mniej. Jest to zbór wielopokoleniowy, co uważam za szczególne błogosławieństwo, gdzie zbór składa się z tych najmniejszych i tych najstarszych. Wiecie, kocham na to patrzeć, kiedy starsi ludzie przychodzą i biorą udział w nabożeństwie. Być może nie zawsze słyszą, nie wszystko dobrze rozumieją, ale to, że są niesamowitym błogosławieństwem dla zboru. Także kochani, to świadectwo dotyczy tego, że Bóg w sposób niezwykły, w jakichś takich okolicznościach zwyczajnych w marcu tego roku zachęcał, żeby jak gdyby zrezygnować z tej służby, w której byłem przez 5 lat. Misja, która służy Kościołowi prześladowanemu. I wielu ludzi zadawało pytanie, czemu, dlaczego, po co. Właściwie w większości jakoś tak do końca nie byłem zrozumiany, ale Bóg w wyraźny sposób mówił, żeby zająć się zborem. To był taki główna rzecz. Wróć do zboru. Wiecie, wielość wyjazdów sprawiało, że byłem coraz rzadziej w zborze. I to były piękne wyjazdy, bo były to wyjazdy po różnych zborach, denominacjach. Można było poznawać, doznać doświadczeń różnych. Było to 5 krajów, niezwykłych krajów, które myślę, że nie zapomnę do końca swojego życia, gdzie twarze osób, ludzi są wciąż przed moimi oczami. Ale Bóg jakoś tak wyraźnie zachęcał, że mam wrócić do zboru, że Bóg chce i potrzebuje na nowo ludzi, którzy będą wspierać Jego trzodę. I tak się to w jakiś sposób działo. Jedna z rzeczy, o której nikt nie wiedział wtedy, w marcu tego roku, było to, że między innymi Tadeusz odejdzie. Nie? I kiedy on odszedł, to o wiele bardziej ta potrzeba teraz zaistniała też służenia. I myślę, że Bóg będzie to jakoś prowadził, błogosławił. Proszę was też jako braci tutaj z Bielska, żebyście się o nas modlili. Jesteśmy w tym momencie tylko w dwójkę jako bracia starsi. Potrzebujemy wsparcia, modlitw, mądrości Bożej. Potrzebujemy na nowo się przed Panem uniżyć. Wiecie, ja to świadomie będę mówił wiele razy. Potrzeba nam tak bardzo pokory. Mi tak bardzo trzeba pokory. Tej uniżoności przed Bogiem. Żeby On był tym, który mnie uczy, poucza. Niezależnie ile mamy lat, jak długo chodzimy z Panem, wciąż potrzebujemy tej pokory, tego, żeby Bóg nas uczył. Nie wiem, czy stajecie do Boga, do Pana w modlitwach często. Psalmiści to wyrażają na różne sposoby, wyrażając to pragnienie: Boże, Ty mnie ucz, pouczaj mnie swoich dróg. Wiecie, to jest pewien proces, w którym potrzebujemy zdobyć Jego mądrość, Jego lekcje. I teraz szczególnie ten przełom Nowego Roku, który dla mnie i dla Dorotki jest też takim pytaniem: Panie, co dalej? W jakiej dziedzinie, gdzie, czy praca, czy cokolwiek, czy zbór? Tutaj są rodzice. Boże, poucz, pokaż, wskaż. Ty chcesz prowadzić swoje dzieci. Nie jesteśmy sierotami. Ty jesteś naszym ojcem. I wiecie, jest tak niezwykły pokój w naszym sercu i w naszym życiu. I często z Dorotką mówimy to w ten sposób, że widzimy tylko te pierwsze często parę kroków. Nie staramy się poznać, co jest za zakrętem, ale wiemy, że Bóg, kiedy dojdziemy do tego zakrętu, wyjaśni, pokaże drogę, którą mamy iść. I po tej decyzji, która się stała w marcu tego roku, zobowiązałem się być właśnie do końca roku jeszcze w misji, zaczęły się dziać takie rzeczy niezwykłe. O jednej z tych rzeczy powiem. Miałem kontakt ze swoją nauczycielką ze szkoły, z liceum, pani Ewa. Ona czasami bywała w naszej młodości, nawet była na naszym ślubie w 1985 roku. I myślę, że potem nie było za bardzo kontaktu. Chyba raz nas tylko odwiedziła, jak nasza najstarsza córka była mała. I wiecie, to takie trochę szalone, ale to przynaglenie przez Boga: jedź, odwiedź tą kobietę. Oczywiście nie mamy telefonu, nie wiemy, jak ją znaleźć, oprócz tego, że w młodości żeśmy odwiedzali jej dom, czasami z grupą uczniów. No i wspomnienie, to ulica. Podjechaliśmy, jakoś trudno to było wybadać, znaleźć, ale wjechaliśmy praktycznie na podwórko. Kiedy wyszła pani Ewa, można powiedzieć, nie widzieliśmy się blisko 30 lat. zrozumiałem, czemu żeśmy tam przybyli. Okazuje się, że jej małżonek parę miesięcy wcześniej w ogrodzie pracował, wyszedł na drzewo, ciął drewno, drzewa, choinki, czy jak się to tam nazywało. I po prostu nieszczęśliwie upadł tak, że się zranił tą piłą tutaj w tą tętnicę szyjną i zginął na miejscu. Ewa była w bardzo takim smutku i to był taki właściwy moment, jeśli chodzi o jej życie, żeby przyszła do Ewangelia, do jej serca. I od tego czasu mamy takie relacje. Po prostu zaczyna się otwierać na Boga. I wiecie, czemu ja o tym mówię? Czemu mnie to wzrusza? Wzrusza mnie to z jednego powodu, żebyśmy byli czuli na to, co Bóg mówi do naszych serc. Wiecie, my lubimy takimi schematami chodzić, nie? Tomasz, rób, działaj, służ, ale Bóg ma swoje drogi i On potrzebuje takiej głębokiej zależności. Oczekuje, żebyśmy byli w głęboki sposób od Niego zależni. Żebyśmy każdy dzień traktowali jako dzień, w którym On chce działać. On się chce nami posłużyć w takiej czy innej sprawie, dziedzinie. Że być może to są rzeczy prozaiczne. Być może to jest podejście do kobiety, która obsługuje mnie w Biedronce, którą rozpoznaje jej twarz. Być może ona potrzebuje zachęty, być może ona potrzebuje uśmiechu, być może ona potrzebuje ciepłego słowa. Być może to jest ktoś inny, jeśli docieramy w większe miasta. Ktoś jest tym, który wystawia mi rachunek za parking i wiele innych okoliczności i rzeczy. I wiecie, od jakiegoś czasu zaczynam być bardzo posłuszny w tych małych rzeczach i w tych małych rzeczach starać się przynosić Chrystusa i tą Jego wonność w życie. Czy to oznacza zawsze, że ja muszę wygłosić olbrzymie, długie kazanie na temat Pana Jezusa? Jeśli jest taka możliwość, to robię. Ale czasami to jest zwykły uśmiech. Uśmiech to jest jedna z pierwszych metod ewangelizacji. Powiedzenia gestem ciała czasami to, że mi na kimś zależy, że to, że ktoś pracuje przez 12 godzin, to mam to serce, które współczuje, rozumie, które się modli. I wiecie, w ten sposób mi się wydaje jest możliwe też rozgłaszać Chrystusa i modlić się o tych ludzi. I tak to miało miejsce w naszym życiu, w moim życiu, właśnie na przestrzeni ostatniego roku. Oczywiście tych historii jest o wiele więcej. Jedna z rzeczy, którą Bóg bardzo wyraźnie powiedział, otwórz swój dom. Po co masz ten dom? Otwórz go dla ludzi. Tam ludzie mają przychodzić, znaleźć zachętę, tam mają młodzi ludzie przyjść, tam mają przyjść dzieci, starsi, ktokolwiek, kto potrzebuje ciepła, kto potrzebuje miłości, kto potrzebuje zachęty. I na przestrzeni ostatnich lat staramy się przyjmować większe, mniejsze grupy ludzi, które gdzieś słyszą Ewangelię, którzy doznają ciepła. Często w domach tego nie mają. Wiecie, jak dzisiaj młodzież funkcjonuje, w jakich domach się wychowuje. Jak często te rodziny są podzielone. My jako Kościół Jezusa Chrystusa mamy przynosić to ciepło, miłość, ale też i prawdę, i Ewangelię przede wszystkim. Także jestem na etapie, w którym na nowo zachwycam się Kościołem Jezusa Chrystusa i widzę, że On jest sercem i sednem wszystkiego. Jeśli jako rezultat działania Kościoła wynika to, że wyjeżdżamy na misję, że służymy w Nepalu, że służymy w Etiopii, to chwała Bogu za to. Ale centralna rzecz to jest Jego Kościół, Jego ludzie, Jego trzoda. Do tego zostaliśmy powołani jako liderzy, duszpasterze. Można różnych nomenklatur tutaj używać. I temu chcę się oddać bez reszty. kochać ludzi miłością Bożą i trwonić swoje życie z miłości do Chrystusa dla innych. I to słowo trwonić życie właściwie doprowadza do tej głównej myśli, którą wam chcę dzisiaj przekazać. Wciąż na nowo historia kobiet, czy kobiety, która przyniosła alabastrowy słoik. Myślę, że w tym gronie nie muszę dokładnie tej historii czytać werset po wersecie, ponieważ w większości ją znamy. Często myślimy, że to była jedna kobieta, ale kiedy przyglądamy się, co najmniej 4 Ewangelii opisują kobiety, które przychodziły do Jezusa i czyniły coś niezwykłego. Roztrwaniały tą cenną rzecz, którą kupiły. W przypadku Betanii, 12 rozdział Ewangelii Jana, to była kobieta, która rozbiła słoiczek alabastrowy i wylała go na stopy Jezusa. Te historie się różnią między sobą, ale jedna z historii to jest Mateusza 26. Ja jej nie chcę czytać całej. Ja chcę przeczytać właściwie jeden werset. Kiedy ten gest namaszczenia Jezusa w Betanii jest spuentowany, jeśli mogę tak powiedzieć, przez Jezusa. 13 werset 26 rozdziału mówi: zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie zwiastowana będzie ta Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co sama uczyniła. Wiecie, to jest trochę wyrwane z kontekstu, ale tak jak mówię, jesteśmy, myślę, w takim gronie, że znamy dokładnie opis tej historii kobiety, która przychodziła, która była u stóp Jezusa. W niektórych opisach to są włosy Jezusa. Na włosy Jezusa jest wylewana ta wonność, w niektórych na nogi. Jak rozumiecie to? Wiecie, często ten werset 13 odbierałem jako fakt, że choćby ja teraz opowiadam, wspominam tą historię i historię tego czynu. Myślę, że historia zapisana w tym wersecie znaczy coś więcej. Że historia tego gestu, tego roztrwonionego życia, tego rozbicia słoiczka alabastrowego, tego najcenniejszego, co ona dała dla Chrystusa, z miłości do Chrystusa, jest przez pokolenia od tego wydarzenia opowiadana na różne sposoby. I choć być może nie jest to dokładnie, że mówimy, a wiecie, była taka kobieta w Betanii, to tu i tam opowiadamy o tym, że czyjeś życie było jak życie, które było rozbite w miłości dla Chrystusa. I stało się tak, że od jakiegoś czasu bywamy na pogrzebach, często je prowadzimy, jakoś tak utarło też w naszym zborze, że często jestem w to dość mocno zaangażowany. I może to kogoś dziwi, ale gdzieś w którymś momencie z żoną żeśmy stwierdzili, że lubimy bywać na tych uroczystościach, że lubimy rozmawiać z ludźmi po. Ludzie są o wiele bardziej otwarci na Ewangelię, są tacy zmiękczeni. Ale jedna z rzeczy, która często, kiedy się słyszy jakieś historie ludzi, którzy żyli, to słyszymy historię w takim odniesieniu tego, że czyjeś życie było tak pełne życia dla Chrystusa, że było jak to życie, które ktoś przyniósł i jak ten słoik alabastrowy rozbił i z miłości dla Jezusa roztrwonił coś niezwykle cennego. W tych historiach są ludzie, w jednym przypadku jest to Judasz, w drugim przypadku to są uczniowie, którzy zadają pytanie, patrząc na ten gest. Kojarzycie, jakie to było pytanie? Dlaczego? Na cóż ta strata? Jakkolwiek Judasza można rozumieć tutaj, jego intencje były więcej. Dzisiaj, kiedy ludzie często żyją takim życiem, które jest w pełni, w 100% życiem tego rozbitego słoika alabastrowego w miłości dla Chrystusa, często się spotykamy z takimi reakcjami. Często wśród ludzi, nawet tak zwanych wierzących. Dlaczego? Po co? Czy warto? Czy warto aż tak? Na cóż ta strata? Po co? Dlaczego? Wyluzuj, daj spokój. Ten gest miłości Jezus w niezwykły sposób nagradza słowami, że ubogich zawsze macie wśród siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Ona, wylawszy ten olejek, na moje ciało uczyniła to na mój pogrzeb. Uczyniła coś szczególnego we właściwym czasie. To był gest, który był związany z jakimś kosztem. Kosztem dania wszystkiego. Kiedy myślę sobie o swoim życiu i fakt, że mam dzisiaj 56 lat, 10-15 lat życia gdzieś zmarnowałem. Jak tutaj byłem pierwszy raz, to wspominałem świadectwo człowieka, który żył życiem letności, który czasami siadał sobie w zborze, słuchał, czasami nawet coś zaśpiewał, ale nie było to życie w pełni dla Chrystusa, w 100%, pełne miłości i oddania. Pragnę, tak bardzo pragnę, żeby to moje życie, niezależnie ile Bóg dał jeszcze lat życia, było takim życiem, w którym zostawiam wszystko z miłości do Niego. Życie, którym jestem ponieść każdą ofiarę. Czy to oznacza, że będę misjonarzem w Nepalu, w Afryce, w Azji? Niekoniecznie. Być może będę misjonarzem w swoim domu. Ale sposób, w jaki będę to robił, w całkowitym oddaniu Chrystusowi. Wiecie, w tych małych rzeczach jest również Boże błogosławieństwo. Jest przede wszystkim Boże błogosławieństwo. Zanim Dawid pokonał Goliata, wiecie, co on pokonywał wcześniej, kiedy był młodzieńcem. On wiedział, on znał swojego Pana, on go doświadczał tam, pasąc owce, doznawał jego mocy. Zanim staniesz przed swoim Goliatem, musisz uczyć się w codzienności, puszczać Boga w swoje życie. I jest niezwykłą rzeczą doświadczać tego. Wiecie, nasz sam Pan, myślę, że pierwsze 30 lat życia przeżył po prostu pracując, żyjąc wraz ze swoim Ojcem. Myślę, że Jego ręce były rękami szorstkimi. On wiedział, czym jest praca. Ostatnie 3 lata to był czas służby. W tym, jeśli Bóg cię nie wyśle gdzieś daleko i tam będziesz roztrwaniał z miłości do Jezusa swoje życie, to być może to jest to twoje miejsce w domu, gdzie możesz tak samo wylewać swoje serce z miłości do Niego. Kiedy słoik alabastrowy został rozbity, to w tych historiach jest często ta notka, że cały dom napełnił się wonnością. I wiecie, kiedy nasze życie z miłości do Chrystusa jest wydawane, jest jakaś piękna wonność, która zaczyna się unosić. O tej wonności czytamy w różnych fragmentach słowa. List do Koryntian wspomina, że my jesteśmy wonnością Chrystusa dla Boga. To jest 2 rozdział, 14 werset. Dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Wnosimy nasze społeczności Jego wonność. Modlitwy, gesty, słowa, miłość. Jedno z moich pragnień jest, żeby zbór, wspólnota, w której jestem, przynosił wiele wonności dla Jezusa Chrystusa. Kiedy dokładnie czytamy w drugim liście do Koryntian, to widzimy, że to jest wonność dla Boga, że jest to wonność dla tych, którzy są zbawieni, ci, którzy idą na potępienie, w takich trzech wymiarach. Ta wonność, ta miła wonność jest dla Boga. Czymś, co On kocha patrzeć, kocha widzieć. I tak jak w tym opisie z tym słoiczkiem alabastrowym, Pan był niezwykle poruszony faktem tego, co ta kobieta uczyniła. Pytanie, które chcę zadać sobie i wam dzisiaj. W jakich dziedzinach musisz rozbić ten swój słoik alabastrowy? Coś, co jest cennego. Coś, co warto stracić, warto zostawić, aby przez ten gest mogła wonność Jezusa Chrystusa być czymś rozpoznawalnym wśród Jego Kościoła. Ona jest przede wszystkim rozpoznawalna dla Boga. Jest miła. Stary Testament często mówi, że poczuł Pan miłą woń, kiedy spalane były ofiary. Pan poczuł miłą woń. A moje życie dzisiaj ma być tą ofiarą dla Boga, tą ofiarą całopalną, jak mówi list do Rzymian. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście stawiali swoje ciała jako ofiarę żywą, miłą dla Boga. To jest coś miłego, miły zapach. Czy Bóg chce naszego połowicznego życia? Myślę, że nie. On chce całego naszego życia. Wiecie, w dzisiejszych czasach tak łatwo jest się zagubić, tak łatwo sięgać po Boga jedynie w naszych troskach, potrzebach. On jest gdzieś tam na półce, ja po Niego sięgam. Wtedy, kiedy potrzebuję, kiedy jest problem, kiedy jest krytyczna sytuacja, Pan chce, żebyśmy byli z Nim w codzienności. 24 godziny na dobę, sekunda po sekundzie, minuta po minucie. Wszędzie, w każdej sytuacji, w każdej okoliczności. Czy jestem w samochodzie, w pociągu. Jest ta relacja miłości. Ta relacja, w której unosi się ta miła wonność dla Niego. Czy to oznacza słowa, że będę wypowiadał słowa? Również. Ale często to jest coś, co dzieje się bez słów. Kiedy jestem, roznoszę tą miłość, wonność poprzez swój gest, poprzez przywitanie, poprzez uścisk, poprzez uśmiech, poprzez proste słowo. Niech Cię Bóg błogosławi. Niech Pani ma dobry dzień dzisiaj. Wiecie, że to słowo może znaczyć jedyne dobre słowo, które usłyszy ta pani kasjerka w ciągu całego dnia, szczególnie teraz przed świętami. Kiedy ludzie są w popłochu, kupują po prostu wszystko, bo wiecie, może braknąć, nie? Nie, zatrzymajmy się. Miejmy taki czas, kiedy powiemy słowa miłości, słowa zachęty. Wiecie, że Bóg w tych gestach czuje tą miłą woń naszego życia, naszego gestu. Wonność Jezusa Chrystusa. Niech się roznosi przez nasze życie. W naszych domach, kochani, jest to tak bardzo potrzebne. Często wchodzimy w domy, w mieszkania i właściwie nikt nic nie mówi, ale i gesty tych ludzi, sposób, w jaki się poruszają, świadczy, że nie ma tam tego Chrystusa w pełni. Że nie jest On tam tym, który powoduje w ludziach, że oni trwonią cenne rzeczy z miłości dla Niego i nie ma tam tego miejsca, w którym unosi się ta piękna wonność. Bardzo polubiłem, mam nadzieję, że ją tu nie opowiadałem. Wiecie, on sprzedawał, chodząc po biurach, różnych miejscach, perfumy. Wyciągał swoją walizkę i to jest perfum, bierzcie, kupujcie, przecena, upust, rabat, 5 kup, 1 i cały czas gadał. A jaka była reakcja ludzi? Nie za bardzo, nie? Coś za dużo gada. Ale przyszedł drugi sprzedawca perfum. On w ogóle nic nie mówił. On tylko wyciągnął swoją walizkę, wyciągnął swój flakonik z perfumem, troszeczkę ulał, zaczekał, nic nie mówił. Wonność zaczęła się rozchodzić po całym biurze, mieszkaniu. I nagle ktoś zadał pytanie, co tak pachnie? Wiecie, czasami się wydaje, że w tym obrazie chciałbym, żeby moje życie było taką wonnością, która czasami jest wyrażana bez słów, bez wielkich słów, bez wielu słów, ale po prostu gestem, miłością. W taki sposób Ewangelia często jest, dociera w serca ludzi. Roztrwonione życie. Życie, w które przynosi miłą wonność. Jeden z powodów, dla których często wspominamy brata Józefa Prowera, który był w naszym zborze. Minęło już 43 lata od jego śmierci, a ja ciągle czuję, myśląc o jego życiu, tą wonność, którą on roznosił. To były proste rzeczy, proste gesty. To był kontakt z nastolatkami, z dziećmi. Byłem w tym czasie dzieckiem. Ja pamiętam, co on ze mną mówił. Ja pamiętam, że on mnie odnalazł pewnego popołudnia, kiedy byłem chory, w swoim łóżku. A on przybył, żeby, wiecie, zajmować się wielkimi rzeczami. Bracie Józefie, tu czekają ludzie, goście przyjechali z zagranicy. Ty masz ich tłumaczyć. Ale brat Józef dopytywał się o małego Piotrusia, gdzie on jest. Poszedł na piętro, żeby spędzić z nim parę minut. Nie pamiętam nic więcej, oprócz tego, że był, że wyraził miłość, że wyraził troskę. Kochani, to jest życie, w których zauważamy innych, w których chcemy kochać tak Pana, że się zatracamy w tej miłości do Niego, rozlewając miłość dla Niego, rozbijając. A to jest koszt. To jest pewnego rodzaju koszt. Takie życie niesie ze sobą koszt. Wiecie, gdzie rozbił się na pewnym wzgórzu słoik alabastrowy? To było 2000 lat temu, kiedy Jezus z miłości do swojego Ojca wydał samego siebie. Z miłości do Ojca. I dałby Bóg, żebyśmy w Golgocie, w tym, co się tam stało, ciągle widzieli, że to był taki niezwykły, miły zapach ofiary, która jest składana w miłości do Boga, z miłości do ludzkości. I czy dzisiaj poprzeczka jest niższa? Czy my mamy żyć inaczej? Nie. Efezjan 5:2. Myślę, że to zostawię na koniec. Też jeden z takich fragmentów, który bardzo dotyka mojego serca. Efezjan 5:2. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Rozdane życie z miłości do Chrystusa. My, ty i ja, mamy chodzić w takiej miłości jak Chrystus. Pawle, czy ty nie przesadziłeś w tym fragmencie? Poprzeczka jest bardzo wysoko. Mamy chodzić w miłości jak Chrystus. A co on takiego zrobił? Umiłował was i wydał samego siebie za nas jako dar. Jego życie stało się darem, ofiarą, zwróćcie uwagę, dla Boga, z miłości, w posłuszeństwie. Oczywiście to było również odkupienie świata. A kiedy sobie myślę o Jezusie, o tym, co on zrobił, kiedy jeszcze nie przyszedł na ziemię, myślę, że toczyła się być może jakaś rozmowa, która dotyczyła, kto pójdzie. Kto pójdzie? I syn powiedział, ja pójdę. Jak napisano w zwoju księgi, przyjdę, żeby wypełnić Twoją wolę. W posłuszeństwie, w miłości do Ojca przyszedł i wśród ludzi rozbił ten alabastrowy słoik i wonność się stała, kochani, na całej ziemi. Czy widzimy to, że to, kiedy Jezus się pojawił, pojawiła się szczególna wonność na ziemi, ponieważ to Jego życie oddane z miłości dla Boga przyniosło również zbawienie, ukojenie i miły zapach dla Boga i dla ludzi. Dzisiaj, kiedy jesteśmy przepełnieni wieloma rzeczami, wiecie, materializm się wkrada tak mocno, że czasami się zadaje pytanie, kiedy myślę o Kościele prześladowanym, czy oni mają łatwiej, czy my? Oni mają wroga widzialnego. Postaci ISIS, Boko Haram i wielu innych. My mamy wroga w niewidzialny sposób, który wkrada się w nasze życie, zajmuje nam czas, dezorientuje nas, przewraca nam priorytety. Także Chrystus nie jest pierwszy. On jest. Drugi, trzeci, piąty. On jest. Mogę zawsze po Niego sięgnąć na półkę, jeśli mam potrzebę. Ale On nie jest pierwszym, wszystkim. A On tak chce żyć w niepodzielny sposób. Słoik alabastrowy. Wiecie, czas, kiedy się modlimy, to jest jeden z takich czasów, w których możemy rozbijać ten słoik alabastrowy w miłości do Chrystusa. Kiedy myślę sobie o Annie z pierwszej księgi Samuelowej i kiedy jej modlitwa po części była nierozumiana przez duchownych tamtych czasów, ona mówi, że wylała swoją duszę przed Panem. To był niezwykły gest kobiety, która znowu w tym opisie była jak ten słoik alabastrowy, który złamała, rozbiła z miłości do swojego Pana. I oczywiście nie możemy się dziwić, jeśli nadchodzą sytuacje, w których ludzie zadają pytanie, dlaczego, po co. Czasami mi się wydaje, że jeden z powodów, dlaczego tak robią, że chcą nas skłonić, żebyśmy byli w tym samym poziomie, w którym oni są. Letności. Tego, że Chrystus jest, ale nie na pierwszym miejscu. Na cóż ta strata? Zakończę historią, którą myślę, że wielu z was zna. W 1956 roku 5 misjonarzy wyjechało ze Stanów, by głosić Ewangelię w Ekwadorze. Ewangelię, która nie była słyszana w tej plemieniu Auka, chyba się nazywało to plemię. Jedną z tych postaci, który się tam wybrał, był Jim Elliot. Ten człowiek miał 29 lat. Pełni pragnienia służenia Panu. Jim Elliot zostawił nawet swoją żonę. Niektórzy byli w związkach, gdzie mieli się pobierać, zaręczeni. Pojechali, bo pragnęli służyć Chrystusowi. Jakiś czas potem przebici włóczniami tubylców, pływali nad rzeką Curaray w Ekwadorze. Ówczesny świat, również chrześcijański, zadał pytanie, na cóż ta strata? Ale Bóg miał swój cel. Bóg czynił swoje dzieło. Z czasem żona Eliota, Elizabeth, znalazła się wśród tych tubylców, głosząc im Ewangelię. Tam narodził się Kościół. Tam ludzie przyszli do Chrystusa, widząc po części reakcję tych żon, tych kobiet, które przebaczyły oprawcom. Ówczesny świat zadał pytanie, dlaczego, po co? Bóg przygotowywał Jima Eliota w niezwykły sposób. Jeśli lubicie książki, jedna z piękniejszych, która została wydana, to są jego dzienniki. W cieniu wszechmogącego tytuł książki, którą zebrała jego żona Elizabeth. W to, w jaki sposób ten człowiek żył Chrystusem, jest dzisiaj dla nas młodych, dla was młodych, zachętą, jak żyć. Oby Bóg sprawił, żeby ta wspólnota u nas w Bielsku, wasza wspólnota, przeżywała więcej i więcej z tego odgłosu rozbijanego szkła, słoiczka, flakonika, czegokolwiek alabastrowego. A to oznacza koszt, to oznacza poświęcenie. To oznacza niesienie krzyża, możemy to powiedzieć, bo to jest inny opis. To oznacza również branie jarzma w codzienności. Tak wielu z nas kocha i uwielbia ten fragment. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, ja wam dam ukojenie. I Bóg daje ukojenie. Chwała Bogu. Przychodzimy w niedzielę. Cudownie. Pieśni. Ludzie, atmosfera, wracam do domu, poniedziałek rano, kiepsko. O, muszę zadzwonić po brata Mariana. On przyjedzie, on mnie reanimuje, on mi da zastrzyk, duchowy zastrzyk, że stanę na nogi. Przyjeżdża brat Marian, 2 dni jestem w stanie funkcjonować, 3 dzień klapa, ale przychodzę w niedzielę i znowu. Od niedzieli do czwartku, do brata Mariana. Ale Bóg coś innego chce. Odpowiedź, co On chce, znajdziecie w następnych wersetach. Mateusza 11, 29. Co tam jest napisane? Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Znajdziecie ukojenie dla swoich dusz. Drugi raz jest napisane, że będzie ukojenie. No tak, Boże, ale to jest za ciężkie. Nie podołam. To jarzmo. Wiecie, to jarzmo, które łączyło 2 zwierzęta, żeby mogły one razem iść do pracy. Nie, to ja nie dam rady tak. Ale jest obietnica w ostatnim wersecie. 11:30. Co jest powiedziane? Że moje jarzmo jest miłe, a brzemię lekkie. Bóg chce nas do takiego stanu doprowadzić, w którym życie z Nim jest codziennością. Jest sekunda po sekundzie, minuta po minucie, dzień po dniu w tym jarzmie. I kiedy tak będę żył, nie będę już chciał żadnego innego życia. Wtedy powiem, Boże, kocham to jarzmo. To jarzmo jest dla mnie błogosławieństwem. Chcę tak żyć, chcę tak kochać. To jest inny obraz tego życia rozbitego, w którym jestem jak na tym ołtarzu płonącego Amego z miłości dla Niego. Warto, warto, warto. Amen.